Nasza kultura, dziedzictwo i technologie są wytworami przekazywanej sobie przez tysiące lat wiedzy. Przez ten czas nasz mózg przeszedł niesamowite adaptacje i zmiany funkcjonalne. Jednym z kluczowych elementów jest tutaj proces uczenia się. Jak uczy się mózg? Jakie fascynujące procesy za tym stoją? I co najważniejsze, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce? Na początku obalę pewien mit. Czasami można usłyszeć, ja go często słyszę, że uczenie się to tworzenie nowych neuronów, nowych komórek w mózgu. To nieprawda. Chociaż faktycznie istnieje coś takiego jak proces neurogenezy, to w uczeniu się on nie odgrywa głównej roli. Znaczna większość neuronów, które są obecnie w moim, w Twoim mózgu, istnieją tam od urodzenia. Uczenie się polega więc na nie tworzeniu nowych neuronów, tylko na tworzeniu połączeń, na tworzeniu organizacji pomiędzy tymi już istniejącymi. Powiedzmy, że dostajesz do rozwiązania jakieś zadanie matematyczne. By to zrobić, w mózgu aktywuje się kilka obszarów. Będzie to kora czołowa, odpowiedzialna za logiczne myślenie, kora ciemieniowa, lubiąca operacje matematyczne i hipokamp, kojarzony głównie z pamięcią. Te wspólnie usiądą nad naszym zadaniem, zaczną się ze sobą niejako porozumiewać i tak tworzą nową ścieżkę. Początkowo jednak ta ścieżka między nimi będzie słaba i niestabilna. Jeśli nie aktywujemy jej ponownie, w dość krótkim czasie może zostać zapomniana, może po prostu zniknąć. Jednak jeśli usiądziemy przy kolejnym zadaniu ponownie i tym samym jeszcze raz, albo jakimś innym, ale jeszcze raz, nie tyle tym samym, tylko podobnego typu zadaniu. Tym samym aktywujemy ścieżkę neuronalną znowu, a później ponownie jeszcze raz. Ta zacznie stawać się wyraźniejsza i stabilniejsza. I na tym, w wielkim skrócie mówiąc, polega proces uczenia się. Ważną rolę w uczeniu się odgrywa też sen, ponieważ to właśnie w jego trakcie mózg przenosi informacje z pamięci roboczej do długotrwałej. Ucząc się kosztem snu niewiele zdziałamy. Nawet jeżeli coś zapamiętamy, to raczej na krótko, szybko zapomnimy. Gdy się wyśpicie, sprawa wygląda inaczej. Podziękujcie swojemu hipokampowi, który w czasie, gdy spaliście, przenosił informacje do innych ważnych struktur mózgowych. A co jeśli będziemy powtarzać daną czynność niemal w nieskończoność? Wtedy, jak mówimy, wejdzie ona nam w krew, choć precyzyjniej byłoby określić czy powiedzieć, że ona zostanie wgrana, czy wejdzie ona w jądra podstawy. Precyzyjniej mówiąc, po wielu powtórzeniach danego materiału mózg zaczyna jakby przenosić obliczenia do bardziej automatycznych struktur. Tak jak jazda na rowerze, pisanie na klawiaturze czy gra na gitarze. Dobry przykład to tabliczka podstawowego mnożenia. Wiemy, że 3 razy 5 równa się 16, nie, 15, bo jest to dla nas oczywiste i nie musimy już liczyć tych wszystkich trójek czy dodawać tych wszystkich trójek jak w czasach podstawówki. Są świetne badania, znajdziecie je w opisie, dotyczące nauki żonglowania i tego, jak wpływa ona na strukturę naszego mózgu. 24 osoby wcześniej nieżonglujące podzielono na dwie grupy. Grupę uczącą się żonglowania oraz grupę kontrolną, która nie uczyła się tego zajęcia. Skanowano mózgi tych osób z tych dwóch grup rezonansem magnetycznym trzykrotnie. Przed nauką, po opanowaniu żonglerki i 3 miesiące później. Jak się okazało, po treningu mózg osób z grupy żonglującej wykazał wzrost istoty szarej w środkowo-skroniowej części mózgu. Jest to obszar związany z pamięcią wzrokową. Oznacza to, że w związku z nauką podrzucania i łapania piłki czy jakiegoś innego przedmiotu, którym żonglowali, realnie zwiększyła się liczba połączeń w tej części mózgu. Co jeszcze ciekawsze, po 3 miesiącach, kiedy uczestnicy przestali już ćwiczyć, zmiany te częściowo cofnęły się. Widać zatem, że nie były trwałe, kiedy zaprzestano żonglerki. Jednocześnie takich samych zmian nie zaobserwowano w grupie kontrolnej, czyli w tej grupie, która nie żonglowała w ogóle. To dowód na to, że mózg jest zdolny do przekształcania swojej anatomicznej struktury. anatomicznej i funkcjonalnej w odpowiedzi na doświadczenia i nasze ćwiczenia. W zależności więc od tego, co robimy, jak wygląda nasza rutyna, jej efekt będziemy mogli znaleźć w strukturach naszego mózgu. Ale ta wiedza ułatwia nam też zrozumienie nie tylko, czym jest uczenie się, ale co zrobić, by się uczyć i na długo to zapamiętywać. Musimy powtarzać na różne sposoby, w różnych kontekstach i w różnych sytuacjach, po to, żeby ścieżki pomiędzy różnymi obszarami naszego mózgu nie były lekko wydeptanymi ścieżkami gdzieś w lesie, tylko by przypominały szerokie, wielopasmowe autostrady. Struktura mózgu pokazuje, jak bardzo w naturę człowieka wpisana jest zmienność. I to jest bardzo dobra informacja, bo oznacza, że nie jesteśmy określeni i że mamy realny wpływ na pewne nasze zdolności. Nie jest tak, że dany jest nam mózg i nic więcej nie możemy z nim zrobić. Uczenie się realnie poprawia jego strukturę. Przez dodawanie nowych połączeń mamy ciągle możliwości do rozwoju. Przy okazji to świetny argument, który możecie sobie przypomnieć, jeśli pomyślicie sobie, że nie rozumiejąc trudnego zadania z fizyki, jesteście głupi i do niczego się nie nadajecie. Macie mózg, który mógłby się zaadoptować do funkcjonowania nawet po odcięciu jego połowy. Nie myślicie chyba, że dacie się więc pokonać jednemu małemu zadaniu.